Chciałbym bardzo serdecznie przywitać i nas wszystkich tutaj siedzących, i tych, którzy wyjechali na ferie, a którzy może słuchają nas online. Myślę, że jest to niesamowity czas, kiedy wspólnie możemy doświadczać czegoś, co nazywa się Kościołem. Kościół Jezusa Chrystusa, bo jak najkrócej zdefiniować, czym jest chrześcijaństwo. Jak najkrócej powiedzieć właśnie komuś, kto nie wie, czym jest właśnie chrześcijaństwo. Wydaje mi się, że można tak naprawdę w dwóch słowach, że jest to relacja miłości. Chrześcijaństwo jest relacją miłości człowieka z Bogiem. Ale rzecz szczególna, przez to, że jednym z podmiotów tej relacji jest człowiek, to niestety ta relacja nigdy nie jest stała. Ona podlega nieustannym zmianom. Jest bardzo dynamiczna, a przeważnie jest mało trwała. Tak jak to, co ludzkie, jest mało trwałe. I wiem, że swojego takiego niemalże 30-letniego doświadczenia z relacji z Chrystusem, że jest to wielkie wyzwanie dla każdego z nas. Być w takiej relacji, która rzeczywiście napełnia nasze życie jakąś sensownością, dynamiką, żeby w tej relacji wytrwać, tą relacją żyć. Zwykle mamy tendencję do tego, że wiele rzeczy inicjujemy, a potem po prostu wycofujemy się. Podejmujemy różne decyzje. Wiele z nich samoistnie zanika w ferworze codziennego życia. Przykład. Nie tak dawno świętowaliśmy Nowy Rok. I wielu z nas podejmuje różnego rodzaju sylwestrowe, te noworoczne zobowiązania. W tym roku będę. I cała gama naszych dobrych życzeń. Minęły 4 tygodnie. Kto z nas pamięta o tych zobowiązaniach? Albo, co ważniejsze, kto z nas w ogóle przestrzegał tych zobowiązań? Po prostu szybko zapominamy. I to jest niestety dla nas tak naturalne. Więc pytanie, co zrobić, żeby tak szybko nie zapomnieć o 40 dniach miłości? Mieliśmy fantastyczny czas studiowania, czym jest Boża miłość. Jak się przejawia, jak się charakteryzuje, jak powinna wyglądać w naszym codziennym życiu. Ale co zrobić, by tak szybko nie zapomnieć o tych 40 dniach miłości, żeby to nie było tylko jakieś wspomnienie, które tak jak przyszło, tak szybko przeminęło. I myślę, że dla nikogo z nas nie jest to proste i łatwe, że jest to wielkie wyzwanie, które jest rzucone każdemu z nas. Bo rzecz ciekawa, badania pokazują, że zauroczenie, czy jakaś fascynacja czymś mija po kilkunastu miesiącach. Czasami przetrwa 1,5 roku do 2 lat. Najlepiej to chyba wiedzą zakochani. Wielu z nas na pewno przeżywało ten stan zakochania, zauroczenia. No przynajmniej raz w życiu. Większość raczej przeżyła ten stan kilkukrotnie. Zakochanie przychodzi jak ogarniająca, obezwładniająca siła. Zalewa nas swoimi emocjami i niesie nas na tej fali. Ale niestety czas mija i ta fala opada, ale chcę powiedzieć bardzo dobrze. Bo prawda też jest taka, że zakochanie jest stanem patologicznym. Zakochanie jest szaleńczą jakąś reakcją organizmu człowieka na to, co dzieje się w jego otoczeniu i człowiek w stanie zakochania jest skłonny do różnego rodzaju dziwnych rzeczy. Godzinami stoi pod oknem z kwiatami na przykład. Jest gotowy jeździć gdzieś pociągami, tłuc się setki kilometrów i nic nie jest za trudne. Jesteśmy w stanie złożyć ofiarę sami z siebie, bo jesteśmy zakochani, jesteśmy zauroczeni. Nas to nakręca, napędza nas to. Wysiłek żaden nie jest za duży. Po prostu szaleńcza miłość. Ale prawda to jest taka, że gdy spotykamy takich ludzi, o których wcześniej wiedzieliśmy, że byli tak szaleńczo zakochani, czasami wystarczy kilka miesięcy. Częściej spotyka się 2, 3, 4 lata i nagle coś dzieje się dziwnego z tymi osobami. Szaleńcza miłość gdzieś ulatuje, a jeszcze jesteśmy bardziej zdziwieni, kiedy widzimy dwoje wrogo nastawionych do siebie osób. Jak to jest, że wcześniej tak świata nie widzieli poza sobą? Ślubowali sobie, a może my jeszcze byliśmy niejednokrotnie świadkami na ich ślubie, ich wierności, ich miłości, ich takiego oddania, a teraz nie mogą patrzeć na siebie. Właśnie taka jest ludzka relacja i taka jest ludzka natura, że wiele rzeczy szybko przychodzi, ale i szybko przemija. Po prostu zauroczenie przeminęło, a nie narodziło się coś nowego. Nie narodziła się dojrzała miłość. Ale chcę powiedzieć, że powinniśmy być Bogu wdzięczni za stan zauroczenia. Bo kto z nas by się decydował na ten szaleńczy krok wchodzenia w trwałe związki małżeńskie? Kto z nas by, znając później całą perspektywę życia, tych różnych trosk, problemów, odważyłby się na ten szaleńczy krok? A Bóg dał coś takiego jak zauroczenie. Czyli na pewien czas jakby rozsądek gdzieś ustępuje, biorą górę emocje, jesteśmy gotowi na wielkie wyzwania. Ale potem Bóg wzywa nas do tego, by to zauroczenie przemienić w dojrzałą miłość. By to zauroczenie rozwinęło się w coś, co jest dużo bardziej trwałe, wierne, coś, co rzeczywiście może przetrwać całe lata. Podobnie wydaje mi się, sprawa ma się często z naszą relacją z Panem Bogiem. Przychodzi moment, kiedy jesteśmy zafascynowani Chrystusem, zafascynowani Bogiem. Wtedy chcielibyśmy cały świat zbawić. Prawda Ewangelii tak nas dotknęła, wywróciła całe nasze życie, że jesteśmy gotowi być zbawicielami całego świata. I nie zważamy na koszty, nie zważamy na różnego rodzaju sytuacje, po prostu idziemy i chcemy głosić Chrystusa. Często bardzo niemądrze, ale nic nas nie powstrzymuje, bo to jest siła właśnie tej pierwszej miłości, tego zafascynowania, zauroczenia. Słowo Boże mówi o gorliwości, która jest bardzo często nierozumną gorliwością. Ja pamiętam swoją fascynację. Przyjechałem do domu tak zainspirowany, położyłem Biblię, a następnego dnia, gdy ojciec mój zobaczył otwartą Biblię i wpis na pamiątkę chrztu wodnego, powiedział, co to jest? No ja powiedziałem, co to jest. Więc stwierdził, pakuj się, nie mam syna. I trzeba było się spakować i trzeba było wyjechać i skończyły się na długi czas relacje. To jest wyzwanie. Miłość, zauroczenie niesie nas, ale pytanie, jak daleko każdego z nas poniesie? Co dalej po fali zauroczenia? Przychodzi zwykłe, codzienne życie. Spakować walizki i normalnie żyć. Myślę, że to jest wyzwanie dla każdego z nas, relacja z Bogiem, byśmy żadnej relacji nie traktowali w ten sposób, że kiedyś to kochałem Pana Boga, kiedyś to moje życie było pełne pasji dla żony, a teraz minęły 30, 40, 50 lat minęło i co? Gdzie podziała się pasja, gdzie podziała się ta fascynacja relacją z tą kochaną, cudowną, gloryfikowaną osobą? I myślę, że jest to bardzo powszechne doświadczenie człowieka, bo Słowo Boże zachęca nas w liście, w jednym z listów, w objawieniu Jana, czytamy w drugim rozdziale: znam uczynki Twoje, znam Twój trud i wytrwałość, ale mam Ci coś do zarzucenia. Co? Że nagle gdzieś ta pasja, ta niesamowita fala zauroczenia gdzieś przeminęła w Twoim życiu i kim się stałeś? Nudnym chrześcijaninem albo nudnym współmałżonkiem. Chodzisz do kościoła i praktycznie wszystko dla Ciebie jest znane, obojętne, zniknęła cała radość, cały entuzjazm. Myślę, że gdyby to nie było wyzwanie, nie byłoby też tego napomnienia w Słowie Bożym. I nasze dobre chęci, nasze pobożne życzenia, czy nasze deklaracje, nie wiem, jakby płynęły z serca, czy na ślubnym kobiercu, czy przed chrztem składane, to jest za mało. Kochani, nie wystarczy zadeklarować. Słowo Boże mówi, że żeby miłość była trwała, musi coś być więcej. Apostoł Jan napisał: miłujmy nie słowem ani językiem, lecz jak? Czynem i prawdą. Czyli same słowa to jest zbyt mało dla każdego z nas. Gdy patrzymy na Boże dzieło, Bóg umiłował nas nie słowem, ale umiłował nas czynem. Czytamy, że tak umiłował, że posłał swojego Syna, jedynego Syna, aby nikt z nas nie zginął. Czyli Jego miłość do życia każdego z nas doszła w czynie, nie tylko w słowach. Więc pytanie, jak wygląda nasza miłość tu i teraz? Kochani, jak wygląda, i to nie jest pytanie do tych może, którzy niedawno wzięli ślub, zawarli związek małżeński, ale i z nimi też może być różnie, ale jak wygląda z Twoją miłością tu i teraz do Pana Boga? Albo jak wygląda z Twoją miłością do współmałżonka, kiedy minęło kilka miesięcy czy kilka lat? Po pierwsze, Bóg mówi, byśmy badali swoje serca, czy rzeczywiście trwamy. Pan Jezus powiedział: kto chce iść za mną, niech zaprze się samego siebie. To jest niesamowite wyzwanie. To były twarde słowa, bo wielu z tych, którzy usłyszało je, odwróciło się od Pana Jezusa. Kto chce iść za mną, musi zaprzeć się swojej może wygody, swoich czasami chorych ambicji, swojego sposobu myślenia, dać swoją wygodę, dać samego siebie. Bo miłość to jest wyzwanie. I wydaje mi się, że czasami tak łatwo sami siebie oszukujemy. Mamy tysiące usprawiedliwień. Mówimy: kocham Pana Boga, ale. Kocham żonę, ale. Kochanie, nie mam czasu dla Ciebie. Znacie to? Z małżeństw? Znamy. Kochanie, kocham Ciebie, ale tak naprawdę mam swoje życie. Albo kocham Ciebie, ale za dużo ode mnie wymagasz. Gorzej, kocham Ciebie, ale tak naprawdę jestem zainteresowany sobą, swoją wygodą, swoim życiem. Jak więc sprawić, by nasza miłość rzeczywiście była trwała, była aktywna? Po pierwsze, kto kocha, to rzeczywiście pragnie spędzać czas z osobą kochaną. Teraz patrzę na mojego syna i on przechodzi swoje fazy zauroczenia i widzę, jakim pragnieniem, jakie pragnienie jest w jego sercu, by spędzać czas z osobą, którą kocha. To jest naturalne. Jeśli kochamy Pana Boga, spędzamy czas z Nim. I nigdy nie jest tego czasu za dużo. Psalmista napisał takie słowa: szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Słuchajcie, jakimi my jesteśmy obłudnikami, i powiem, niejednokrotnie to wychodzi, bo wydaje nam się, że tak wiele dajemy Panu Bogu, a czy ktoś spędził, chociaż tutaj z siedzących, cały dzień na rozważaniu? Ja nie pytam o noc, bo już nie wymagam tego. Ale czy przynajmniej jeden dzień spędziliśmy na rozważaniu Słowa Bożego? A zwróćcie uwagę, jakby brzmiało to dla naszego współmałżonka: kocham Ciebie, ale wiesz, nie mam dzisiaj wieczorem dla Ciebie czasu. Jutro też nie będę miał, cały tydzień nie będę miał i cały jeszcze następny miesiąc nie będę miał. Ale bardzo często właśnie tacy jesteśmy wobec osób, których kochamy. A dla dzieci, które tym bardziej miłość rodzicielską odbierają przez spędzany z nim czas, często mówimy: później, nie teraz, nie przeszkadzaj. I dziecko zaczyna myśleć: mój rodzic, moja mama, mój tata mnie nie kocha, bo po prostu nie spędza ze mną czasu, nie poświęca mi żadnej uwagi. Czasami, gdy rozmawiam z małżeństwami, padają takie słowa: mój mąż to już chyba mnie nie kocha. Dlaczego? Bo po prostu nie chce ze mną spędzać czasu. Po prostu wszystko inne dla niego jest ważniejsze. Ale gdy rozmawiam z mężem, mówi: kocham swoją żonę, bo wziąłem trzeci etat. I od rana do wieczora i w nocy haruję, ciągle mnie nie ma, bo pracuję dla niej. Zobaczcie, jak łatwo minąć się, jak łatwo zupełnie inaczej rozumieć, czym jest miłość. Ale nie zmienia to faktu, że kto kocha, poświęca swój czas, daje swój czas. Ale czas to nie wszystko. Zwróćcie uwagę, czym byłoby pożycie małżeńskie, gdyby nie było tam takich perełek, takiego czasu randkowania. Sytuacji, kiedy gdzieś jesteśmy czymś nakręceni. Chyba nie ma nic bardziej zabijającego czy dla życia Kościoła, czy dla życia małżeńskiego niż taka nuda i monotonia. Stale robimy to samo. Dzień po dniu, rok, dwa, dziesięć, dwadzieścia, trzydzieści. I szczerze wam powiem, że ja nie dziwię się, że wiele małżeństw się rozpada. To jest naturalne zjawisko, że ludzie są znudzeni, bo nic nie robią z tym stanem. Miłość potrzebuje ekscytacji. Miłość potrzebuje właśnie tego czegoś, jest takie określenie, tych motylków w brzuchu, które powodują, że jesteśmy rozpaleni dla tej osoby, że coś nas nakręca. Pytanie, kiedy ostatnio miałeś taki moment w relacji z Panem Bogiem? Że gdy podnosiłeś ręce, gdy śpiewałeś, albo gdy czytałeś Jego słowo, aż coś ciebie łaskotało, bo wiedziałeś, że Bóg do ciebie mówi, Bóg ciebie dotyka. Habakuk pięknie to opisał w swojej księdze o swojej fascynacji. Muszę stanąć na mym posterunku, udać się na basztę, muszę wyczekiwać i baczyć, co mi powie. Dalej tam jest napisane, a że mi odpowie, to rzecz pewna. Nie wystarczyło mu przebywanie w świątyni. Gdzieś poszedł, by wyczekiwać Pana. Kochani, jakże sobie wyobrażamy naszą relację z Bogiem, że ona będzie fascynująca, że ona będzie nas naprawdę pobudzała do życia, jeśli nie mamy tych właśnie perełek w swoim życiu, tego randkowania. Jeśli sprowadziliśmy nasze chrześcijaństwo do takiego monotonnego, nudnego przychodzenia do kościoła. Ja kiedyś pamiętam, rozmawiałem z jednym człowiekiem, który był w kościele u bardzo znanego kaznodziei, który już w tej chwili nie żyje. Mam jego kazania gdzieś na taśmach. Słuchajcie, taki do niego podchodzę, ale ty to masz dobrze. Ty jesteś chyba taki zachęcony do życia. On mówi, no przecież normalne. Słucham co tydzień kazań jego. Do wszystkiego, nawet co najlepsze i co jest codzienne, przyzwyczajamy się. Czego potrzebujemy? Inności. Odświeżenia. Kiedy miałeś, czy miałaś ostatnią randkę z Panem Bogiem? Słuchajcie, to są rzeczy proste, ale chociażby wieczór uwielbienia. Ilu z nas wybiera, czy jest bardziej skłonnych wybrać leżenie na kanapie z pilotem w ręku i odlot totalny, niż chociażby przyjść na wieczór uwielbienia, gdzie można swoje serce wylać przed Bogiem, gdzie można czegoś doświadczyć. To są nasze wybory, ale potem one pokazują, czy rzeczywiście ta nasza miłość rozpala nas, czy w nas więdnie. Kolejna rzecz, jak rozpalać naszą miłość, jak trwać w niej, po prostu słuchaj. Słuchaj tego, co Bóg chce powiedzieć do ciebie. Kto kocha, to mówi. Gdyby mężczyźni znali ten sekret, żeby słuchać kobiet, słuchajcie, wiele małżeństw wyglądałoby zupełnie inaczej. Ja znam to z autopsji. Gazetka i żona mówiąca, mówię, co kochanie powiedziałaś? A później zdziwienie, że jest taka odległość w małżeństwie. Słuchanie jest podstawą relacji. Bóg pragnie mówić do każdego z nas. Bóg pragnie, abyśmy słuchali Jego głosu. A Słowo Boże mówi, że na różne sposoby do każdego z nas przemawia, bo każdy z nas jest inny. Są wzrokowcy, są słuchowcy, są intelektualiści, emocjonaliści. Bóg na każdego ma sposób i do każdego mówi w inny sposób. Przyjrzyjmy się kilku takim sposobom Bożego mówienia. Ja osobiście uwielbiam jeden, kiedy Bóg mówi przez swoje dzieło stworzenia. To jest mój ulubiony sposób. Kiedy wyjdę na łąki, jak już życie mi dopiecze i mam dosyć, a myślę, że każdy z was ma takie chwile, kiedy może czasami jak prorok pod krzakiem jałowca byście się położyli i powiedzieli dosyć, już mam tego wszystkiego. Chociaż może być fajna praca, może być fajna rodzina, ale taki jest człowiek. Gdzie przychodzą normalne stany jakiegoś przygnębienia i zniechęcenia, dla mnie wtedy jest takie odświeżające wyjść na łąki pola i widzieć Boże piękno w Jego dziele stworzenia. I wtedy się zastanawiam, że trzeba rzeczywiście być głupcem, żeby wierzyć, że życie wyszło z wody, wypełzło i wyewoluowało w człowieka czy w te ostateczne formy. Słuchajcie, że gdzieś z płynnej masy narodziło się coś tak wspaniałego jak człowiek, jak całe to piękno przyrody, to bogactwo form. Bóg mówi, a w liście do Rzymian czytamy takie słowa, niewidzialna Jego istota, Jego bóstwo mogą być oglądane w dziełach i poznane umysłem. Jego piękno, Jego niewidzialna istota mogą być oglądane. Także nie zadawajcie sobie czasami takich beznadziejnych pytań, co z tymi Indianami gdzieś z Papui Nowej Gwinei, czy jak nie słyszeli o Jezusie, czy będą zbawieni. Piękno Boga mogą podziwiać w Bożym dziele stworzenia. I Bóg każdego będzie sądził inaczej. Dlatego, że jest większy. Psalmista mówi, dzień dniowi podaje wiadomość. Nie są to słowa, nie jest to mowa, nie słychać ich głosu, ale po całej ziemi rozległ się jego głos. To jest niesamowita Boża przemowa. Ale Bóg mówi w inny sposób, przede wszystkim przez swoje słowo. Kiedy ostatnio czytałeś Biblię w taki sposób, że otwierasz i gdy czytasz słowa chociażby Ewangelii, bierzesz je osobiście do siebie. Pamiętam niesamowity taki moment w życiu swojego znajomego, który otworzył Biblię i przeczytał, to były dopiero jego początki, weź swoje łoże i chodź. On mówi, co ja głupi robię w tym łóżku? Wstał, poszedł szybko do zboru, był akurat czas takiej wieczornej modlitwy uwielbienia i swoje życie oddał Bogu. Słuchajcie, gdy czytamy Biblię bezpośrednio, jakby stosując do swojego życia, z zaangażowaniem, nagle otwierają się nasze oczy, uszy i widzimy Boga, który przemawia do każdego z nas. Pan Jezus któregoś razu powiedział do swoich uczniów, głupi i ślepi i gnuśnego serca. Macie uszy, a nie słyszycie, macie oczy, a nie widzicie. To jest wyzwanie dla każdego z nas. Czy czytając Słowo Boże, rzeczywiście bierzemy je do siebie? Najlepiej to zastosować do współmałżonka, tak? Albo do dzieci. Bo napisane jest. A kiedy właśnie czytaliśmy to Słowo, biorąc do siebie z drżeniem? To jest wyzwanie. Dalej, Słowo Boże mówi, że Bóg najpełniej przemawia przez swojego Syna. Autor listu do Hebrajczyków zaczyna ten list, że Bóg na różne sposoby przemawiał do człowieka, ale ostatnimi czasy przemówił przez swojego Syna i to była najpełniejsza przemowa. Czyli nasz stosunek do osoby Chrystusa. Jak traktujemy Jezusa? Kim On dla ciebie jest? Czy człowiekiem, czy kolejnym prorokiem, kolejnym nauczycielem? Słowo Boże wyraźnie pokazuje, nie ma w nikim innym zbawienia, bo nie dano nam żadnego innego imienia pod niebem. Nasz stosunek do Chrystusa. Myślę, że jedną z takich najciekawszych pozycji na temat właśnie osoby Chrystusa jest, jeśli ktoś nie lubi dużo czytać grubych książek teologicznych, to polecam kilkunastostronicową książkę Josha McDowella Więcej niż cieśla. A nawiasem mówiąc, Josh McDowell będzie u nas 25 lutego, tutaj na konferencji, całodniowa konferencja, także będzie i o tym informacja, jest o tym informacja. Zapraszam, rzeczywiście warto słuchać, tylko będzie specyficzny temat. Młodzi a seks, młodzież a seks, ale konferencja adresowana do pedagogów, do rodziców, do wychowawców, do liderów. I znowu zawracamy młodym głowę seksem. Dalej, Bóg przemawia jeszcze na inne sposoby. Przemawia przez swojego Ducha Świętego. W Ewangelii Jana czytamy, że kiedy Duch Święty przyjdzie, Pan Jezus powiedział, On przekona świat o grzechu, o sądzie i sprawiedliwości. Dalej czytamy, że gdy Duch Święty został wylany, przemawiał przez różnego rodzaju sposoby działania, przez różnego rodzaju charyzmaty. On przekonuje. Na tym Boża przemowa się nie kończy do nas ludzi. Czytamy na przykład w księdze Joela o niesamowitym proroctwie, że w czasach ostatecznych Bóg mówi, wyleję swojego ducha i młodzieńcy będą mieć widzenia, starcy będą mieć sny, córki i synowie będą prorokowali. W Dziejach Apostolskich widzimy w niesamowity sposób, jak to słowo się zaczyna wypełniać. Objawienia, sny, widzenia różnego rodzaju, proroctwa. Słuchajcie, czyżbyśmy byli aż tak głusi i ślepi, że jesteśmy zamknięci na ten Boży głos? Przecież Bóg chce mieć relacje z każdym z nas. Tutaj, gdy mowa jest o tej Bożej przemowie przez okoliczności, przez znaki, przez cuda, wydaje mi się, warto małą taką dygresję zrobić, że szczególnie w tym pierwszym momencie, kiedy jesteśmy zauroczeni, zafascynowani, gdy czytamy Słowo Boże, często traktujemy bez kontekstu, odrzucając jakieś sprawy historyczne, kulturowe. I dla przestrogi powiem, mój syn prosił, znaczy się mówił, że żeby nie za bardzo tego przykładu używać, ale im bardziej według mnie drastyczny przykład, tym bardziej przemawiający czasami. Pewien młody człowiek, lata 90., czyli nie tak historia odległa, nie tak daleko, wieś Podlaska, w swojej gorliwości zaczął czytać Słowo Boże. Przeczytał, jeśli gorszy ciebie oko, co masz zrobić? Wyłup. Jeśli gorszy ciebie ręka, odetnij ją. Słuchajcie, nastoletni chłopak nie radził sobie z presją seksualną. No bo w wieku nastoletnim nie jest łatwo sobie radzić z seksualnymi presjami. W desperacji poszedł na podwórko, na pieńku, położył i sobie uciął. Autentyczna historia. Przeczytał w Słowie Bożym. Był młodym konwertytą. Pytanie, gdzie Kościół i gdzie jego odniesienie do Kościoła? Ale to nie pierwszy, nie jedyny przypadek. Jeden z największych teologów w historii, Orygenes, największy teolog, zrobił podobny krok. Oczywiście potem przychodzi rozsądek, ale już jest za późno na niektóre rzeczy. Dlatego to musi być przestroga, jak słuchamy głosu Bożego, albo jak czytamy Słowo Boże. A jeszcze przy tym słuchaniu głosu Bożego kolejna dygresja. My jako chrześcijanie mamy taki swój slang, który często dla osób z zewnątrz jakby przychodzących do Kościoła jest zupełnie niezrozumiały. Kilka razy z żoną sobie, przysłuchując się ceremoniom ślubnym, żartowaliśmy, że w naszych kręgach ewangelicznych dużo jest kazirodztwa, bo brat z siostrą zawierają związki małżeńskie. A gdyby to było w Egipcie, w czasach faraonów, to byłoby naturalne, ale nie zwracamy uwagi na to i mówimy o zawieraniu związków małżeńskich przez brata i siostrę. Od razu prawo się pojawia i podlega to odpowiednim paragrafom, ale to jest nasz język. Kiedyś pamiętam, zaprosiłem swojego kolegę, jeszcze w czasach studenckich zaprosiłem do zboru, bo to też jest specyficzna nazwa dla naszych kręgów. I przywitała go siostra jedna, starsza w Chrystusie, tak? Chwała Panu. A on mówi do mnie, taki zachwycony, jak tutaj ludzi szanują. Jaki szacunek mi został oddany. A co gorsze, czasami używamy tego słowa wobec ludzi, którzy czasami inaczej podchodzą do chrześcijaństwa, Pan mi powiedział. A ktoś powie, a dlaczego do mnie Pan nie mówi? Który Pan? Pan Kowalski czy który? A co gorsze, gdyby usłyszał to psychiatra, by miał podejrzenie, że mamy jakiegoś rodzaju paranoję, urojenia, słyszymy głosy, czyli najlepiej zamknąć nas do szpitala. Ja wierzę w Bożą przemowę. Mało tego, wierzę w to, że Bóg pragnie mówić do każdego z nas osobiście. Ale Bóg nie zabrał nam rozumu, nie zrobił takiego zabiegu lobotomia, nie wyciął nam płatów czołowych. Słuchajcie, dał nam mądrość, rozwagę, abyśmy wiele rzeczy badali. Więc jak to jest z tą miłością, żeby ona była trwała, żeby po 40 dniach ta miłość nie wygasła? Pan Jezus powiedział któregoś razu, że z powodu szerzącego się bezprawia miłość wielu oziębnie. Albo powiedział, gdy przyjdę, czy zastanę wiarę jeszcze w ich sercach. To jest wyzwanie i dla ciebie, i dla mnie, czy moja miłość do Chrystusa nie wygasa. To ostrzeżenie jest bardzo realne. Jak więc na dzień dzisiejszy, słuchajcie, przejawia się moja czy twoja miłość? Pamiętam też swój taki pierwszy stan zakochania, zauroczenia ze szkoły podstawowej. Była to tak intensywna miłość, taka gorliwa, nikt o niej nie wiedział. No bo jak o takiej miłości powiedzieć? Ale czy czasami nie wygląda tak nasza miłość do Boga, że jest tak gorąca, ale nikt o niej nie wie? Kiedyś, to już dowcip, wraca z wojska, już na szczęście tej przymusowej służby wojskowej nie ma, ale wraca chyba po pół roku z wojska, młody człowiek wierzący, i matka pyta, no i jak synku z twoim chrześcijaństwem? A on odpowiada, mamusiu, nikt się o tym nie dowiedział. I my czasami mamy taki stosunek, że nasza miłość jest tak tajemna, ukryta, że nikt o niej nie wie. Ale jakby wyglądała tego typu miłość w relacji małżeńskiej, że współmałżonek nie wie o twojej miłości, bo o tym nie mówisz, bo tego nie wyrażasz, bo nie czynisz żadnych gestów. A miłość, jak Jan napisał, ma wyrażać się nie słowem tylko, ale czynem. Apostoł Piotr w swoim liście napisał bardzo ciekawe słowa, że gdy uzupełnimy naszą wiarę cnotą, a cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością, jeśli będziemy to pomnażali, nigdy nie będziemy bezczynni i bezużyteczni. Dlatego powinniśmy dołożyć wszelkich starań, by swoje powołanie i wybranie umocnić. Po co? By nasze, te indywidualne 40 dni miłości nie skończyły się po 40 dniach. Ale by nasza miłość trwała poprzez słuchanie, poprzez randkowanie, poprzez badanie swojego głosu. I Panie Boże, o to Ciebie prosimy, by nasza relacja z Tobą nie była relacją nudy, znużenia, monotonii. Oto, Panie, chcemy wołać, by nasza relacja z Tobą nie zamieniła się w coś, co będzie obciążeniem, jakimś wspomnieniem tylko. Boże, prosimy Ciebie, aby ten ogień nieustannie palił się w naszych sercach, ogień miłości do Ciebie. Abyśmy ten ogień podsycali każdego dnia, wyczekując na Ciebie. Każdego dnia słuchając Twojego głosu, bo Ty na różnorodne sposoby przemawiasz. Aby to nasze zauroczenie przerodziło się w dojrzałą miłość. Żebyśmy nie byli dziećmi miotanymi falami emocji. Boże, tak wołamy do Ciebie, by to była nieustanna relacja miłości. By po 40 dniach przyszły kolejne dni, kolejne lata. Byśmy mogli o sobie powiedzieć, że Twoja miłość rozpala nas nieustannie. Boże, Ty wiesz, jacy jesteśmy w tym słabi. Jak łatwo wycofujemy się z przymierza, z zobowiązań. Jak łatwo fascynujemy się tylko tym, co nas interesuje, swoimi planami. Daj nam w tym mądrość i odwagę, abyśmy umieli swoje ciała złożyć jako tę żywą ofiarę, zaprzeć się samego siebie i podążać za Tobą. By ta relacja zaprowadziła nas w wieczność przed Twój tron i by spełniły się nasze marzenia, nasze wyobrażenia. Byś Ty był Bogiem całego naszego życia. Prosimy Ciebie o to. Amen.